Dziś u Rachonia. Gadaliśmy o szczycie NATO i przeróżnych konsekwencjach, również dla Polski, również o tym, że Ukraińcy z Polski to już nigdy nie wyjadą, bo jak przyjechali im tu dobrze, to po co mają wyjeżdżać. W trzech miejscach żeśmy się z Rachoniem nie zgodzili. To może być dla Państwa bardzo interesujące. A przy okazji proszę o subskrypcję, bo gdyby nie one, to ten kanał nie będzie istniał.
I tak. Dzień dobry, panie Wojciechu. Szczęść Boże. Kolejny odcinek niepoprawny.
Szczęść Boże, proszę pana. Wynająłem salę konferencyjną znowu przez pana i ściągnąłem wszystkie dekoracje, jakie tu mieli na półkach z książkami porozkładane w innych miejscach, bo proszę tam bardzo. Było pusto na tym stole. To jest stół na flaszki, ale flaszki to później. W związku z tym ściągnąłem
ale oni
wszystkie
w ogóle,
dekoracje.
Ja się ostatnio... Oni mają w Ameryce zwyczaj i w ogóle mi się ten zwyczaj bardzo podoba. Różnych takich w Polsce to się tak mówi, że to są takie rzeczy, które sobie tam ustawia się, żeby je ustawiać. Cała w ogóle kultura ustawiania tak. Różnych takich coinów, monet, takich małych jakichś tam rzeźb, jakichś małych pamiątkowych przedmiotów, które się robi tylko po to, żeby sobie stały, żeby je umieszczać właśnie w różnych przestrzeniach. No i tak widzę właśnie, że tutaj tak...
A proszę pana, i to jeszcze się robi
i to
w taki sposób,
taki stricte amerykański pomysł.
Ponieważ oni mają duże domy, większe niż w Europie. No, Europa była ciasna, bo Londyn, czasy Dickensa, trzeba było się zmieścić i tak dalej. Ogólnie była ciasna, zawsze była ciasna i przyzwyczaili
się. I te dzieci w kominach, bo oni dzieci używali do tego, żeby czyścić kominy i do dzisiaj im bardzo wstyd, że tak robią. Ale to zupełnie inne.
Przepiękne, ale proszę pana, nie tak jak sekta Epsteina, że niszczyli te dzieci, tylko dziecko zarabiało pieniądze, wchodziło do komina i czyściło.
Po prostu pracowało w ten sposób, tak, oczywiście.
Ameryka
ja bardzo
ma...
pochwalam. Znaczy nie to, żeby w ten sposób, ale generalnie uważam, że to dobrze.
Ameryka ma więcej przestrzeni w związku z tym, jak mają półkę na książki, to ona jest głębsza od naszej. I przed książkami, u nas książki na wcisk pan ma powtykane, jeszcze tak powtykane na różne sposoby, nie mieszczą się, bo mamy mniejsze mieszkania ogólnie wszędzie w Europie. Natomiast w Ameryce głębsza półka na książki i z przodu zostaje miejsce na różne durnostójki. To zebrałem wszystkie marynistyczne. Tutaj są jacyś tam kajak, ekipa, która czterech wygrywała Igrzyska Olimpijskie. I jakiś muszelek naściągałem, bo ustawiłem wszystko na tym stole, co mi się kojarzyło marynistycznie. Żeby jakiś miało sens, bo tutaj to było tak, że przy książkach marynistycznych były muszelki, a przy książkach kryminalnych były karabiny. No to chciałem, żeby, no był, tak. Żeby był... To teraz może przejdę do dynamitu, proszę pana, gdyż dostałem takie bęcki po ostatniej mojej wypowiedzi. Tak, proszę pana, za szybko panu
pewnie
powiedziałem,
za mnie.
Że Polak był zaangażowany w to, że robiono te cztery głowy. Otóż dyrektorem przedsięwzięcia... Aha. Był rzeźbiarz i nie Polak. Natomiast w rzeźbieniu tych czterech kolosalnych głów prezydenckich, 60 stóp mających, uczestniczył Polak. Korczak-Ziółkowski. I potem tenże Polak dostał zlecenie od wodza indiańskiego, żeby 17 mil dalej, 30 kilometrów, zrobić jeszcze większą rzeźbę. I zaczęto ją robić, to jest Crazy Horse, wódz indiański, który...
Zaraz, tego właśnie. Tak, ja zapomniałem o to. Ale to proszę, bo ja nie pamiętam tej historii, proszę przypomnieć. Ja tylko
i to jest, proszę pana, nieskończone.
Crazy
I...
Horse, świetna książka, właśnie, Billa O'Reilly.
No i nieskończona rzeźba do dzisiaj, to może Polacy się dorzucą, będzie skończona. I miała być jeszcze większa od tych głów prezydenckich i zatrudniono Polaka, który pracował przy czterech głowach prezydenckich i on został kierownikiem tej budowy Crazy Horse'a. No i ja tak z rozpędu powiedziałem, że Polak był w to zaangażowany. Chyba powiedziałem, pomysłodawcą był. To nieprawda, że był pomysłodawcą. Natomiast ten sam gość, który pracował przez wiele lat przy głowach prezydenckich, potem pracował przez wiele lat przy Crazy Horse'ie. No i jak państwo będą odwiedzali w Dakocie te cztery głowy prezydenckie, proszę pojechać zobaczyć, co Polak nawysadzał dynamitem, a potem młotami odkuwali i do dzisiaj jest nieskończone, można się nająć do roboty.
Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo i odnoszę się do tego dlatego, że jakiś czas temu właśnie została wydana książka mojego ulubionego dziennikarza telewizyjnego. Uważam, że człowiek ma gigantyczny talent, no, wspaniała postać amerykańskiej telewizji. Wiem, że tu się zaraz krzyki podniosą, bo oni go tam wywalili z Fox News za różne tam historie w ramach wewnętrznych
wojen. Za to, że klepał po tyłku koleżanki.
tak twierdzili, ale go oficjalnie...
Przez spódnicę.
Ale oficjalnie zwolnili go z zupełnie innych powodów, z tym niezwiązanych. Były jakieś procesy, duże odszkodowania. W każdym bądź razie Bill O'Reilly po 16 latach na szczycie rankingów i ratingów telewizyjnych przestał prowadzić ten program. Zamienił go później Tucker Carlson, który w tym momencie stał się tą wielką gwiazdą. I różnica między Tuckerem Carlsonem a Billem O'Reilly jest taka, że Tucker Carlson raz po raz wchodzi w jakieś przedziwne, niezrozumiałe dla mnie historie, których ja nie akceptuję, a Bill O'Reilly, katolik, irlandzki, konserwatysta, reganista, w sensie politycznym, do dzisiaj idzie prościutką, jasną, klarowną dla konserwatysty drogą polityczną i do dzisiaj komentuje to, co dzieje się w amerykańskiej polityce na swoim kanale i na kanale, na jednym tam z amerykańskich kanałów, tych nie mainstreamowych, ale on napisał, bo on co roku publikuje fenomenalną książkę w serii Killing, czyli zabijanie. I wśród książek było Killing Reagan, zabić Reagana, Killing Jesus, zabić Jezusa, Killing Patton, zabić Pattona. Bardzo długa, fenomenalna seria, ale między innymi Killing Witches, czyli zabijanie czarownic i zabijanie szalonego konia, Killing Crazy Horse. I to jest książka, w której opisane jest coś, o czym się w ogóle w Polsce nie mówi. O tym, że ta kultura indiańska, czyli pierwotna kultura amerykańska, była barbarzyńską kulturą ludzi, którzy za nic mieli życie białego człowieka, chrześcijanina i okrucieństwo, z jakim postępowali ci ludzie, jest absolutnie nie do wyobrażenia i nie do pogodzenia z takim europejskim sposobem myślenia, o, bohaterscy tam wspaniali Indianie, no sprawa tak nie wyglądała. To w ogóle była okrutna wojna, ale po stronie Indian to była po prostu dzika rzeź białych ludzi. No i wiem, że tu się zaraz zrobią jakieś kontrowersje, ale tak to jest w tej książce opisane. Pana, fenomenalna książka, polecam wszystkim.
Pierwsza kontrowersja, że w Polsce się o tym nie mówi. Ja bardzo często o tym wspominam, bo jako z wykształcenia antropolog coś wiem i umiem i z tej pozycji mówię, że to były bardzo barbarzyńskie plemiona. Aztekowie to samo. Majowie w Meksyku to samo. Wysublimowana kultura na poziomie tak intelektualnym Grecji, ale jednocześnie co robili swoim i obcym ludziom, to barbarzyństwo takie, no, że tylko można by, nie wiem, do Wołynia przyłożyć. No i teraz.
Tak, bo to mniej Indianie, więcej, bo to mniej więcej tego rodzaju barbarzyństwo.
Indianie, o których mówimy teraz, czyli czerwonoskórzy ze Stanów Zjednoczonych i za którymi teraz, o, ziemię im zabrano, cała Ameryka ufundowana na kradzionej ziemi i tak dalej.
W ogóle super tutaj, tak.
Tak, to jest romantyczny obraz z westernów, gdzie oni tam są honorowi, tak jak biały człowiek i bardzo często kończy się happy endem, że się dogadali, uścisnęli sobie ręce albo biały broni tych Indian w sytuacji, kiedy rzeczywiście są prześladowani w sposób okropny. Natomiast sami w sobie oni robili ludziom z sąsiedniego plemienia rzeczy bardziej okrutne niż zwierzętom. Bo zwierzę po prostu zażynali, żeby zjeść. Natomiast człowieka zażynali powoli, żeby się nad nim pastwić. No, samo wynalezienie skalpowanie głów.
Tak.
Oni to sobie robili, zanim przybył biały człowiek. Zanim pierwsza stopa Krzysztofa Kolumba i innych towarzyszy została postawiona gdziekolwiek od ziemi ognistej po Alaskę, to oni już sobie zrywali na żywca perukę z cudzej głowy. No więc to takie mniej więcej plemiona indiańskie. Okrutna kultura. I kiedy biały człowiek przyjechał, wychowany po chrześcijańsku, to zarówno Cortés w Ameryce Południowej, kiedy zobaczył, co się robi na piramidach Azteków, jak i ci, którzy zobaczyli, co Indianie sami sobie nawzajem robią w Ameryce Północnej, to biały człowiek po prostu stwierdził, trzeba skończyć z tym barbarzyństwem, a jeżeli jedyną metodą jest wyrżnąć barbarzyńców, żeby przestali to robić, wojowników, no to nie mamy w zasadzie innego wyjścia. No i o tym były wojny indiańskie.
Nie planowaliśmy rozmowy na ten temat, ale myślę, że to samo w sobie jest niezwykle ciekawe. A kto chce poszukać, to może poszukać więcej akurat książka Crazy Horse.
Jestem zawsze przygotowany do rozmowy z panem, nawet jak mi pan wrzuca temat, do którego nie jestem przygotowany, proszę pana. Reklama krótka. Ktoś chce poczytać? Dwie książki z czasów WC Kwadransa wznowiłem. Czytanie na ostro. I bardzo mnie ucieszyła jedna informacja, że pan ma do Tuckera Carlsona stosunek z dystansem, bo ja go lubię. Tak. Czyli państwo teraz widzą, że tu się spotykają w tym odcinku niepoprawnym dwa punkty widzenia, a nie tylko jeden, gadają tak samo obaj, nie ma o czym słuchać, nie gadające głowy. Ja uważam, że Tucker Carlson nie jest irlandzkim katolikiem, ale jest na drodze do nawrócenia i bardzo cenię, nawet kiedy się myli, to ja bardzo cenię to, że on tam trzy lata później powie, pomyliłem się, dostałem nowe informacje i się pomyliłem. Bardzo sobie cenię Tuckera Carlsona za błyskawiczność umysłu.
A jak się podoba... A jak się panu podobają jego historie związków jego ojca z CIA?
A to nie wiem, no wie pan, no za związki ojca syn odpowiada tylko w sytuacji, kiedy bierze to na siebie i solidaryzuje się z ojcem. W związku z tym ta pani już teraz stara, Monika Jaruzelska, ona nigdy nie odcięła się od zbrodni swojego ojca. W związku z tym... Można ją spowiadać ze zbrodni jej ojca, rozliczać za zbrodnię jej ojca.
Prowadzi rozmowy w ukradzionym domu,
w ukradzionym budynku.
Starego komunistycznego zbrodniarza. Tak, i udaje prawicowy autorytet. Ale to jest inna zupełnie historia.
No to jest taki przypadek. To jest też przypadek Ukraińców, którzy przytulili UPA zamiast się zdystansować. No to możemy ich rozliczać za UPA moralnie, skoro przytulają się do UPA. Natomiast Tucker Carlson nie zauważyłem, żeby się przytulał i czcił pamięć swojego ojca. Jak czczę pamięć mojego ojca?
Jak się ktoś trochę...
No ciemnogród będzie w Osieku, robię plugin, proszę pana, no klasyczny właśnie. Amerykański. Będzie impreza, koncert.
Tak, zapraszamy na ciemnogród w sierpniu w Osieku czy obok Osieka?
W Osieku, proszę pana, na tej samej łące, na której mój ojciec miał genialny pomysł, jedziemy przez wieś, on mówi, ty taka pochyła łąka, zrobię z tego amfiteatr. Ja mówię, ale krzesła? Przyniosą własne koce, siądą na dupach, powiedział ojciec. I tak było. A żeby sobie nie ufajdali spodni, to zrobiliśmy gacie labudy, czyli coś, co dało się wciągnąć na dowolne portki, było z grubego płótna żaglowego i się siadało na tym płótnie żaglowym w ten sposób. No dobra, o tym
kto
kiedy
historię,
indziej,
bo teraz... Wojciecha, kto historię, ale to ja już zamykając ten wątek nieplanowany odcinka kontrowersyjnego, niepoprawnego, to chciałem powiedzieć, że każdy, kto interesuje się historią Wojciecha Cejrowskiego, wie, że ojciec Wojciecha Cejrowskiego w ukształtowaniu Wojciecha Cejrowskiego, którego państwo znają, miał gigantyczne znaczenie, to tak tytułem uzupełnienia, bo panu nie wypada, to ja to powiem, a ja tym samym pozdrawiam.
Wypada, ojciec mój był geniuszem.
A wypada.
Geniuszem, a ja jestem przy moim ojcu jak cicha msza przy bocznym ołtarzu. Zawsze tak powtarzam, więc jak ktoś uważa, że ja dokonałem jakichś dokonań, to niech sobie popatrzy na mojego ojca i nie będzie, będzie się musiał odsunąć 200 mil, żeby zobaczyć dokonania mojego ojca.
A ja puszczam jedno oko do mojego taty, który jest naszym stałym widzem i bardzo częstym recenzentem, a drugie jak zwykle puszczam do mojej mamy, która również nasze programy ogląda. Dobra, zostawmy to. Wśród rzeczy, o których chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, zaraz będzie pewnie Ankara, ale zanim Ankara, lotnisko West Palm Beach, czyli to lotnisko, z którego leci się do Stanów, jak ktoś chce odwiedzić Mar-a-Lago, czyli tą prawdziwą rezydencję Donalda Trumpa, czyli miejsce, gdzie naprawdę załatwia się interesy z amerykańską w tej chwili administracją, a w ogóle z konserwatystami od jakiegoś czasu, ma zostać nazwane lotniskiem Donalda Trumpa. I ja popieram ten pomysł, bardzo mi się podoba to lotnisko.
A jeszcze nie zostało nazwane? Już chyba zostało nazwane i wylądował Air Force Trump.
O, jasne,
tak mi się wydaje, bo Trump, syn Trumpa powiedział, nie pozwolę, żeby samolot UPS, który był przewidziany do lądowania, wylądował tam zaraz po zmianie nazwy z Palm Beach na Donald Trump. W związku z tym podnieśli samolot Trumpa, Boeinga Trumpa i wylądowali po to, żeby pierwszym samolotem, który wylądował na nowo nazwanym lotnisku, było lotnisko Trumpa. To jest w porządku. Pan mówi
lotnisko
rezydencja
jest małe,
Trumpa.
Lotnisko jest małe. Tak. Lotnisko bez jest małe, znaczenia. Jest blisko Mar-a-Lago. Tak jest, ale bardzo ważne.
A czym jest Mar-a-Lago? Ja za pierwszej kadencji Trumpa mówiłem, to jest jedyny prezydent, który miał własny pałac. Otóż Mar-a-Lago zostało zbudowane przez jakiegoś, teraz mnie ci co za Korczaka dostałem po ryju, będą prześladować. jakiś magnat prasowy zbudował sobie pałac na Florydzie, to jest pałac, to w zamyśle nie był duży dom, tylko to od początku miał być pałac i to jest pałac. I tam były sprowadzane różne rzeczy, tam marmury z Carrary, inne cuda, żeby to był pałac. Sprowadził całą masę rzeczy, mebli, przedmiotów z Europy, dupereli stojących za moimi plecami tego typu, nasprowadzał tego, bo miał być pałac. W Ameryce ci magnaci budowali sobie pałace. Przeróżne, bardzo bogate rodziny, bo chcieli być, jestem księciem biznesu albo królem jakiejś branży gospodarczej, chce mieć pałac. I Trump kupił ten pałac, kiedy on był w stanie upadku, wyremontował go, odświeżył i teraz to jest znowu pałac. Jedyny amerykański prezydent, który jest w stanie w prywatnym pałacu, jak król Wielkiej Brytanii, przyjmować głowy państw. Oficjalna siedziba Buckingham, a pod Londynem mam ten drugi dom, tak jak Mar-a-Lago na Florydzie. Jakżeż ten drugi się nazywa pod Londynem, tam gdzie królowie przyjmują?
To ten tam Windsor, czy jak to tam się
nazywa? To. On jest lepszy od Buckingham. Buckingham wszyscy zwiedzają, wycieczki przyjeżdżają i tak dalej, a Windsor to jest prywatna rezydencja królów, gdzie się odbywają większe juble i ważniejsze juble. I Mar-a-Lago? To jest taki właśnie pałac. No i teraz koło tego pałacu jest lotnisko. Są tam w stanie wylądować Boeingi. Lokalna władza, czy właściciel lotniska, nie wiem kto tam jest, zdecydował, zmieniamy nazwę, bo Palm Beach, no to Palm Beach i tam jest jeszcze parę innych lotnisk w pobliżu, to żeby się nikomu nie myliło. Lotnisko przy pałacu Trumpa będzie się nazywało
Dokładnie.
Trump.
No i teraz w tym pałacu Trumpa zwyczaj jest taki, widziałem parę razy, jak to wygląda w rzeczywistości. To jest coś niesamowitego, bo to jest faktycznie miejsce, w którym w tej chwili, tak jest w ciągu tych 12 lat, kiedy Donald Trump de facto politycznie rządzi Ameryką. Wiem, 4 lata prezydent, 4 lata antyprezydent, no bo opozycja do Joe Bidena,
który
zdefiniował
również te lata. W Wielkiej Brytanii był kiedyś gabinet cieni. I Donald Trump miał gabinet cieni na wzór brytyjski. Bardzo dobra koncepcja. Uważam, że PiS powinien skorzystać z tej koncepcji i mieć gabinet cieni, czyli urzędujących ministrów, którzy cały czas mają biurko ministra, aparat ministra, sekretarkę przyniesioną z ministerstwa, dokumenty, które przyniosłem z ministerstwa, bo akurat te wolno mi było przynieść i skopiować. I ja cały czas urzęduję w kontrze do rządu urzędującego Tuska w tej chwili i mówię, co ja bym zrobił w tej sprawie jako minister, gdybym nadal był ministrem. To przepiękna koncepcja i Donald Trump miał gabinet
Żeby człowiek miał alternatywy. No i teraz są kolejne 4 lata i w trakcie tych 4 lat, w każdy piątek w klubie Mar-a-Lago odbywa się klubowa kolacja. I ta klubowa kolacja to jest niepisany zwyczaj, że jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych jest w Ameryce i akurat Mar-a-Lago jest otwarte, bo ono nie jest otwarte przez cały rok, to w piątek pojawia się tam prezydent Trump i widziałem to na własne oczy. Szanowni Państwo, Donald Trump na własne oczy widziałem z tabletu, puszcza muzykę gościom. Siedzi, nie wiem, około 70 osób na klubowej kolacji, a on puszcza jeden po drugim kawałek, który mu się podoba, jak mu się nie podoba, to puszcza następne i ludzie, którzy się tam pojawiają się tam po to, żeby czasem z nim porozmawiać, czasem porozmawiać z jakimiś innymi ludźmi, on z niektórymi rozmawia, z niektórymi nie, czasem mówi coś jeszcze i czasem można zamienić tam dwa zdania, puścić oko i powiedzieć na przykład, jakie ważne rzeczy dla Polski powinny się wydarzyć.
Ciemnogród. Zapraszam Państwa na imprezę w mojej wiosce. Tydzień po zamknięciu Jarmarku Dominikańskiego, 22 sierpnia w mojej wiosce stawiam scenę, stawiam zespoły na tej scenie, stawiam zabawę w remizie do białego rana, stawiam radio, postawię jeszcze fajerwerki, robimy imprezę. Taką samą jak 30 lat temu z moim ojcem zrobiliśmy w tym samym miejscu. Kto wtedy był, to trafi. Moja wioska, Osiek koło Skurcza, Ciemnogród, po 30 latach, impreza urodzinowa, pan Cejrowski, wszystko stawia. No dobra, bez piwa.
Ważne rzeczy dla świata dzieją się i działy się w Ankarze. No szczyt, którego przebiegu chyba nikt się nie spodziewał, że będzie to tak wyglądał. Jestem ciekaw, co pan sądzi na temat tego, co się w Ankarze wydarzyło.
Zauważyłem dwie rzeczy w materiałach, które dostałem od pana i które tu oglądam. Jeszcze będę panu mówił w każdej audycji, co się u mnie w knajpie mówi. Bo to, co mówią na Foxie, na Newsmaxie, to, co mówią w CNN-ie i tak dalej, to się powinno przekładać na język normalnego obywatela, który musi zapłacić ratę za dom, którego jeszcze nie spłacił, który musi zapłacić za benzynę przy pompie. Więc to jest ważne, co w knajpie ludzie mówią na temat tego, co ludzie, co powiedział premier Tusk. Ważne jest, co mówią w normalnej knajpie i to po czterech piwach, co mówią. Bo wtedy się rozluźnili i jeżeli są wkurzeni, to się nie będą mitygować. No jest na temat NATO, zauważyłem informację następującą, że Europa nie dociąga w produkcji broni, czyli gdyby została sama, to nie da rady na dzisiaj wyprodukować, a z fabryką broni to nie jest tak, że mogę z dnia na dzień przestawić produkcję. W Stanach Zjednoczonych, kiedy zaczęła się wojna, bo Japończycy uderzyli na Hawaje, Pearl Harbor, zanim uruchomiono produkcję na skalę wojenną, minęło sporo czasu. I wtedy musieli ściągnąć kobiety do fabryk. To było niebywałe wtedy w Ameryce. Kobieta była w domu, jedna pensja mężczyzny wystarczała spokojnie na utrzymanie domu plus rodziny, w której było pięcioro dzieci. Trzeba było wciągnąć kobiety do fabryk, żeby męskie funkcje wykonywały. Nie da się przestawić gospodarki europejskiej na produkcję zbrojeniową z dnia na dzień. To wyczytałem z dokumentów, z ust polityków europejskich, oni sami to przyznali, że Europa w produkcji swojej zbrojeniowej w tej chwili nie dociąga i nie będzie tak, że w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie przestawić fabrykę Volkswagena na fabrykę nabojów. No nie te czasy, nie da się. Tam roboty pracują i to nie jest takie łatwe. Po drugie, Ameryka też nie dociąga. Gdyby Ameryka i Europa, czyli NATO z Kanada, dzisiaj miały zacząć produkować tyle broni, ile potrzeba, to w Ankarze przyznano, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Czyli jesteśmy w stanie wykonywać tylko taki plan ratunkowy. Jeżeli w Europie jest potrzeba więcej broni, to Ameryka nam dosyła. Ale jeżeli nagle Ameryka potrzebuje całą swoją produkcję, to nam w Europie brakuje. Gdyby Ameryka potrzebowała więcej, bo się pojawił nowy konflikt z Rosją na północy, z Chinami, cokolwiek nowego, poza tym, co Ameryka sama zdecydowała się robić, czyli Iran, kontrolowanie Kuby, Wenezueli i tak dalej. Gdyby Ameryka potrzebowała nagle więcej broni, to Europa może wspomóc Amerykę, ale wtedy nie starcza na oba te byty. No to jest wniosek z Ankary, czyli trzeba wzmóc produkcję zbrojeniową, bo mamy za mało fabryk zbrojeniowych. To nie chodzi tylko o forsę. Chodzi o możliwości produkowania nabojów do kałacha. I do wszystkiego innego, i samolotu.
No może nie tam do kałacha. Może nie do kałacha, jeśli chodzi o produkcję NATO?
Kałach?
Dobra,
kałach
dobra,
jest bardzo dobry. Ja mam kałacha.
I sowiecki.
Ja mam dwa kałachy, na naboje sowieckie i na naboje natowskie. Proszę pana, trzeba mieć
panie
dwa.
Panie Wojciechu, no bardzo mi przykro, ja kałacha nie mam żadnego i na pewno nie będę miał, a są bardzo fajne karabiny automatyczne i nie tylko automatyczne.
Wie pan czemu jako kolekcjoner kupiłem kałacha? Na takie okoliczności, powiedzmy, że Rusy nas zaatakowali, co jest narastająco coraz bardziej prawdopodobne w różnych okresach.
Od 300 lat cały czas, tak jest.
Udało nam się za pomocą młotka rzuconego z okna ustrzelić jednego Rusa i on się przewrócił i obok niego leży kałach. Polak powinien umieć obsłużyć urządzenie, z którym przyjdzie do nas wróg. To jest moja teza. Więc kupiłem sobie kałacha takiego, jakiego mają Rusy. Umiem rozebrać, złożyć.
Mamy wolność, panie Wojciechu, mamy wolność na świecie, można sobie kupić nawet ruską broń. Taka jest właśnie wolność. Ale dobra, zostawmy tego kałacha, bo to, co pan powiedział, to jest bardzo istotna kwestia. Bo to wskazuje, że Stany Zjednoczone, prowadzące w tej chwili rzeczywisty konflikt, którego, jak widzimy, nie są w stanie zakończyć cały czas, tak? Pomimo porozumienia, pomimo zawieszenia broni, no okazuje się, że kiedy muszą, to muszą uderzyć punktowo, powiedzieć, dobra, przestaje obowiązywać zawieszenie broni, jak się poprawicie, to być może będzie znowu zawieszenie broni, a jak nie, to nie. Ale jeśli jednocześnie mają napięcie w Tajwanie, napięcie związane z Chinami, wojnę na Ukrainie, to okazuje się, że te trzy teatry to jest to, co już jest bardzo blisko zdolności takiej bieżącej produkcji tego najcenniejszego uzbrojenia. I stąd decyzje dotyczące sprzedaży licencji na produkcję wysoko zaawansowanej technologii, jaką jest na przykład Patriot, do innych części świata, w tym na Ukrainę, co dla nas jest też pewnego rodzaju geopolitycznym ostrzeżeniem. Bo okazuje się, że nasz sposób myślenia o dwustronnej relacji polsko-amerykańskiej musi być traktowany wielowariantowo. Bo okazuje się, że co prawda oddelegowanie czy oddanie tej części zdolności produkcyjnych na Ukrainę, no może w jakiś sposób również dotknąć naszych interesów. Co prawda słyszymy, że Polska ma być w to zaangażowana, no ale tu się otwiera wielkie pole do rozmów, do negocjacji i do dyskusji. To są również dzwonki alarmowe, które płyną z tego, co wydarzyło się na szczycie NATO w Ankarze. Choć to ma główny, najważniejszy, dobry kontekst, że Federacja Rosyjska cały czas uznawana jest przez NATO za strategiczne zagrożenie, choć nie było tam sformułowania, że jest to również zagrożenie krótkotrwałe i obecne. Trochę mi tego zabrakło w konkursie.
No dobra. I teraz jaki jest mój wniosek z tego, że Amerykanie gotowi są sprzedać technologię produkcji Patriotów na Ukrainę? To znaczy, że sami mają jakąś już następną technologię i Patrioty można sprzedawać w niebezpieczne, niestabilne rejony świata. Bo co to oznacza, że sprzedaliśmy technologię? Jest fabryka, są inżynierowie, są jakieś kwity do tego w komputerze, ale są kwity. Jak to zrobić? Jest maszyna, która to robi. W każdej chwili Putin może zająć to terytorium. Może się tak zdarzyć. I wtedy nasza technologia wpada w ręce wroga. Ten wróg prawdopodobnie już tę technologię ma, ale może nie w pełnych szczegółach, a na pewno nie ma gotowej fabryki, gdzie może sobie robić nasze pociski i wyrzutnie. Nie ma wszystkiego. Być może umie zaimitować, ale nie ma gotowej fabryki, która masowo jest w stanie produkować tego rodzaju uzbrojenie. Więc w momencie, kiedy Ameryka zaczyna sprzedawać broń na teren zagrożony, to znaczy, że Ameryka ma już jakąś lepszą broń. Tutaj jeszcze fabryka Patriotów w Ameryce stoi i produkuje, czyli możemy spieniężyć te nasze umiejętności. Pokazywaliśmy, jak to działa w realnych wojnach. Możemy w związku z tym skutecznie sprzedawać, ale już nie zależy nam aż tak mocno na tym,
bo do obrony siebie samych mamy coś lepszego.
Nie wpadła w ręce wroga. Dodatkową informacją jest to, co Trump powiedział o Ukrainie i Rosji. Mówi, no myślałem, że ten konflikt szybko skończy, jeden dzień obiecywał nam w kilka godzin, jeden telefon, dwa telefony i tak dalej. Przyznał się już dawno, że to nie wyszło, a teraz jeszcze przyznał coś innego. No Rosja i Ukraina, oni są rasowo, kulturowo i tak dalej, to są bracia. I teraz jak się dwoje dzieci zaczyna bić w piaskownicy, mówi, no to czasami próbujemy ich rozdzielić. Trump ma dużo dzieci i wnuków, więc ta jego metafora nie jest wzięta znikąd. Mówi, no jak się dwóch bije, czasami trzeba ich zostawić w piaskownicy, niech się tłuką, bo nie ma sposobu, żeby ich skutecznie rozdzielić. Potem jak ich rozdzielisz, to oni potem znowu się chcą tłuc. I taka konstatacja wobec Rosji i Ukrainy, że to są bracia, no to są Słowianie. Mówią językiem, który rozumieją nawzajem. To nie ma co się upierać przy tym, że Ukraina to jest tak całkiem odrębny kraj od Rosji, że no tak jakby Rusy napadli na jakąś Ugandę. No nie! No napadli na swoje od stuleci terytorium zależne. Tam mieszkają Rosjanie również w tej Ukrainie. Mówią wspólnym językiem, alfabetem i tak dalej. Są jakieś różnice, no ale tak jak ja bym się nie mógł dogadać ze Ślązakiem, bo użył jakiegoś określenia pojedynczego, którego nie rozumiem. I Trump tak patrzy w tej chwili na Ukrainę, to powiedział w Ankarze. To są bracia, tłuką się, no trudno, niech się tłuką. I jednym z nich sprzedaje Patrioty. No, to znaczy, że Ameryka już lekceważy sobie w pewnym sensie ten konflikt na Ukrainie. On się toczy, musi się dotoczyć jak bitwa w piaskownicy do jakiegoś końca. Pomagamy jednej ze stron. Powodów nie wyjaśnił, te powody Europa ma, że no tam, bo my nie chcemy z tym drugim się bić. W związku z tym wolimy, jak ten pierwszy się bije za nas, Ukraina, z Rosjanami, to osłabia tego drugiego, który jest silniejszy, to nam to sprzyja. W związku z tym niech się bije z jak najdłużej, będziemy mu pomagać. No i w tym miejscu, żeśmy się rozeszli.
Ja mam wrażenie, że...
Trump wyjechał powiedział, no niech się biją w tej piaskownicy, sprzedam im Patrioty. No i już, no. Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi.
Ale to jest w ogóle jedna rzecz. Zdaje się, Krzysztof Wojczal, ja już o tym wspominałem raz w jednym z... Bardzo mi się podobał wpis Krzysztofa Wojczala, jednego z takich analityków, który na X-ie publikuje swoje analizy dotyczące właśnie sytuacji politycznej. On powiedział, że to w zasadzie po raz pierwszy od bardzo dawna polska polityka względem tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest sytuacją no, takiego realizmu politycznego. To znaczy nie ma żadnych wątpliwości, że naszym największym zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, przynajmniej na wschodzie. No więc jeśli Federacja Rosyjska popada w konflikt z kimś, kogo my możemy wesprzeć w tym konflikcie, nawet jeżeli mamy, a mamy przecież sprzeczne interesy i również no, niewyjaśnione sprawy chociażby ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, to jednak w naszym interesie jest, żeby ten konflikt toczył się właśnie tam i żeby oni między sobą tę sprawę załatwili, żeby bili się oni, a my, żebyśmy ten konflikt utrzymywali z daleka od naszego terytorium. Ale chcę z pana spytać na koniec o jeszcze jedną rzecz, która tam została powiedziana, która moim zdaniem jest niezwykle ciekawa. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na to, co powiedział Trump do Zeleńskiego o Polsce i o obywatelach Ukrainy mieszkających i znajdujących się na polskim terytorium, bo to jest szalenie ciekawe. On powiedział coś takiego: masz świetne relacje, to znaczy Polacy świetnie traktują obywateli Ukrainy, masz tam masę ludzi, ale oni chcieliby już wracać do siebie, do domu. I to jest tak. No ja nie wiem, ile tam Donald Trump wie o tym, czy oni by chcieli wracać, czy nie chcieliby wracać, ale ja to traktuję przy otwartych kamerach, jeżeli coś takiego pada, jako sygnał następujący. Politycznie dla Ukrainy, i tak przynajmniej rozumiem, no i Donald Trump uważa, że istotne jest, żeby Ukraina spowodowała, że obywatele tego państwa, którzy wyjechali poza Ukrainę, na Ukrainę wrócili, bo tak należy rozumieć ten komunikat i on jest przedziwny, bardzo interesujący. No i z tego, co wiem, to mówiący również dużo o sposobie myślenia samego Trumpa i jego administracji, o tym, jakiego rodzaju reperkusje wywołała ta wielka fala migracyjna z Ukrainy, nie tylko do Polski, w ogóle do zachodniej Europy i nie tylko, bo to była fala emigracyjna na cały świat.
Na to, ja akurat na to patrzę inaczej trochę. Otóż Trump ma jeszcze tylko 2 lata do rządzenia. Co będzie potem? Nikt z nas nie wie. Może być najgorszy możliwy scenariusz, czyli jakaś Kamala Harris, która odwróci wszystko do góry nogami. W związku z tym Rutte, szef NATO, gra bardzo dobrze z Trumpem, podziwiam go za różne rzeczy, które robi, wymusza dzięki lewarom Trumpa wzrost sił NATO w Europie, wymusza na Macronach i na innych takich miękkich kapciach inwestycje, bo teraz może wymusić, bo jest Trump i mówi, ja go muszę uspokoić, w związku z tym my musimy tutaj więcej produkować różnych rzeczy. Bardzo, bardzo sprawnie działa ten Rutte. Na początku byłem podejrzliwy wobec niego, teraz coraz bardziej go lubię za konkretne działania. Natomiast Trump powiedział coś w tym, co pan cytuje, że do Zeleńskiego mówi, sam jesteś trudny. To o nim też powiedział, że Zeleński jest trudny. Obiektywnie jest trudny. No i jest trudny i teraz usłyszał coś na temat konfliktu Polski z Ukrainą i mówi, czeku, masz całą masę ludzi w Polsce, oni po wojnie będą chcieli wrócić, tu się Trump absolutnie myli. Moim zdaniem Ukraińcy, skoro przyszli do Polski i dobrze im tutaj i zasiedlili i zapuścili korzenie i kupili fabrykę Ursusa i rozwinęli przeróżne filmy, nigdy w życiu nie będą chcieli wrócić. Będą chcieli przyjść do Polski jeszcze bardziej. Takie jest moje patrzenie. Z punktu, jak ja bym był Ukraińcem, to bym chciał rozwijać swoją obecność w Polsce, czyli zająć to terytorium, a nie cofać się do jakiejś zrujnowanej Ukrainy. Tam niech przyjdą ludzie, którzy tam już są i mają jakąś, niech się tam poprzesiedlają, odbudowują swoje domy. Ja tu jestem w pięknym kraju o nazwie Polska, który mogę przejąć z dnia na dzień, no to zostaję no ja jestem, i robię przyczółek.
Ja jestem ciekaw, bo ten komunikat był bardzo ciekawy i moim zdaniem to był taki w języku dyplomatycznym wskazany komunikat, bo to ja wcale nie jestem przekonany, czy jest dokładnie tak, jak Donald Trump powiedział. Ale moim zdaniem to, co on powiedział, to co jest jego politycznym lewarem czy punktem, którego on chciałby użyć, wskazując Zełenskiemu, że on jako prezydent Stanów Zjednoczonych widziałby taką sytuację jako sytuację korzystną dla, jak rozumiem, jego samego, bo on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. A już z jakiego powodu, to nie wiem. Czy by chcieli wracać,
ale,
czy by nie chcieli wracać?
Zełenski nie może się cofnąć teraz wobec swoich własnych obywateli. Skoro już zrobił ten ryzykowny krok, to teraz musi przeczekać burzę w szambie. Nie może teraz zdjąć nazwy UPA z jednostki,
no nie, ale
tak
ja się,
nie może się wycofać z Panteonu.
Ja przecież robi to w pełni świadomie.
W związku z tym nasze rządki takie
świadomie.
O tym, że jak politycy polscy tam nałożą sankcje na Ukrainę, że będziemy głosować przeciwko waszemu wejściu do Unii Europejskiej, że to cofnie Zełenski. On się już nie może cofnąć. Ludzie, trzeba być realistami. Nam się to może maksymalnie nie podobać, ale co się stało, to się nie odstanie. Ta jednostka zostanie, Panteon powstanie, Grób Bandery będzie sanktuarium dla Ukrainy i musimy z tym żyć i wynaleźć sposób, co z tym fantem zrobić. Dlatego ja bym nie chciał, żeby tak było,
to
ale
my,
tak będzie.
To my musimy znaleźć w tej sytuacji nasze lewary i nasze narzędzia, za pomocą których będziemy swoje interesy załatwiać, a mamy jeden fundamentalny, kluczowy interes, bo my musimy doprowadzić do tego, żeby polscy obywatele, których tam niestety Polska zostawiła, najpierw ta komunistyczna sowiecka Polska po II wojnie światowej, później również trzecia RP, żeby tych ludzi po prostu ściągnąć na ziemię ojczystą.
To po prostu musimy zrobić. Nie, bo różnimy się znowu. Ja uważam, że powinniśmy odzyskać Lwów, gdyż to jest było polskie miasto zawsze i nie przesiedlamy polskich obywateli w obce miejsca, tak jak do Wrocławia, tylko trzeba się dogadać, że no wiecie, chłopaki, dajcie Lwów,
to
i
jest
otwarcie, o tym UPA.
To jest otwarcie. To jest otwarcie wielkiej dyskusji. Ja się z tym nie zgadzam, bo przesuwanie w tej chwili granic spowoduje natychmiast nieobliczalne konsekwencje.
Ale nie chodzi o przesuwanie granic, tego tylko rodzaju konwersacji.
Zaraz, zaraz.
Proszę pana, rozmowę trzeba przestawić,
panie Wojciechu,
na takie
w
coś,
momencie,
kiedy oni
jak
mówią
gwarantuję
nie.
Panu, ja gwarantuję panu, że jest, ma na przykład, już nie pamiętam w którym mieście, ale jest w Niemczech funkcjonujący teoretyczny rząd na wygnaniu wolnego miasta Gdańsk. To jest ekipa kontrolowana, daje sobie ręce obciąć przez rosyjski, niemiecki wywiad, to powiedziałem rosyjski czy niemiecki, to samo. Wywiad wojskowy, tam jest jakiś łepek, który ma tam 30 lat, jest byłym oficerem niemieckiej armii i wieloletnim pracownikiem dużej firmy konsultingowej. Pan by na niego spojrzałby, pan powiedział biznesmen James Bond albo coś takiego. On mówi, ja jestem tylko przywódcą ziomkowstwa gdańskiego, mam 30 lat i zajmuję się tą sprawą. Są całe struktury przygotowane do tego, żeby rozpocząć dyskusję o polskim terytorium, które należy do państwa polskiego. Jeśli my się damy sprowokować i otworzymy dyskusję dotyczącą tego, co się dzieje na wschodzie, to ta sprawa zostanie natychmiast podniesiona i za 10, 15, 20 lat okaże się, że wykorzystując narzędzia Unii Europejskiej, ktoś będzie chciał odebrać połowę terytorium
polexit.
Państwa polskiego.
Polexit nas
ulatuje. A polexit to się zdarzamy. Polexit to się zgadzamy. Panie Wojciechu, patrzę, bo mi tu już reżyserka mówi. Momencik,
no,
zaraz. Nie tak, to trzeba tak zrobić. Tu wideo, tak, tu wideo, tu kamera. O, tu się naciska, tu trzeba wyczyścić. Właśnie, tutaj schować, tak, bo zawsze ten chowam.
Ale pan miał brudną chustkę.
Jaką brudą? Pan zobaczy, jaka ładna, czyściutka tutaj. Będzie można wszystko elegancko,
było,
ładna,
teraz
czyściutka.
Widać lepiej, proszę pana.
Pachnąca, pachnąca elegancko. Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie i chwilowo na wakacjach.
Na wygnaniu.
Pan cały czas
chwilowo
na wakacjach,
na wygnaniu jestem.
Na wygnaniu.
Pana. Nie, rajzę zrobiłem służbową, żeby zobaczyć, co Ameryka mówi. A pan mi mówi, że ja na wakacjach
Proszę
jestem.
Bardzo. Żadne wakacje. Podróżnicy nie są na wakacjach, kiedy są w podróży. Panie Wojciechu, wszystkiego dobrego. Bye.
Bye.